Dzień dobry, idiotki damskie i męskie. Słyszymy się w nieco innej, nowej rzeczywistości i dlatego, że ten podcast będzie żył i będzie się słuchał jeszcze kilka, a mam nadzieję, że kilkanaście lat, to na wstępie chciałabym powiedzieć, że no, słyszymy się w rzeczywistości wojennej. 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała niepodległą Ukrainę, a za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. I chciałabym, żebyśmy nie zapomnieli o tej tragedii, gdy będziemy słuchać tego odcinka za kilka albo kilkanaście lat. I żebyśmy pamiętali, że agresorem był Władimir Putin. Nigdy nie sądziłam w ogóle, że takimi słowami powitam uroczyście was w przedostatnim odcinku Idiotek. Postanowiłam go nagrać, bo to nie będzie odcinek komediowy, ale jest bardzo potrzebny. I wielka to jest w ogóle dla mnie chwila, bo zwlekałam z tym odcinkiem naprawdę długo, chyba z 3 lata? I wiecie, tak sobie odhaczałam z listy wszystko, co bym chciała powiedzieć, wszystkie typy, wszystkie dramaty. No a ten odcinek mi wisiał i wisiał na tej liście. I powiem wam, że po pierwsze wiedziałam, że to jest ogromny temat, olbrzymi i mega złożony. A po drugie, no to nie mogłam znaleźć osoby, która mogłaby mi w tym pomóc i stanowić taki, wiecie, ten wkład wiedzowy, kompetentny. Wszystko, co robiłam w idiotkach, chciałam zawsze, żeby pomagało. A jeżeli by komuś nie pomagało, no to chociaż, żeby dawało rozrywkę. No i to też wspaniale, ale najważniejsze to, żeby nie szkodzić. A no nieodpowiednim przygotowaniem do takiego ważnego typa, no to mogłam wyrządzić, myślę, sporo szkód. Dlatego z pewną nieśmiałością, przyznam, odezwałam się do ekspertki w temacie aseksualności, w dodatku drugiej podcasterki, którą wiem, że część z was też bardzo lubi i aktywnie słucha, czyli do Marty Niedźwieckiej z podcastu O Zmierzchu, który też jest podcastem o relacjach, ale też takich z samym sobą i bardzo wam go polecam. I Marta pomogła mi ułożyć sobie tego typa świerszcza, bo jako psycholożka i certyfikowany sex coach czy sex coachka była najlepszym adresem, żeby wskazać mi takie najważniejsze cechy tego typa, ale też wiecie, no nie popełnić gafy. Także bardzo dziękuję Marcie i na maksa polecam wam jej podcast. No to jest kawał zajebiście przystępnej psychologicznej pracy. A kim jest typ świerszcz? I typiara świerszczyca. Z jakim problemem zmagają się pary, w których spotyka się taką osobę? No i powiem wam, że miałam spory problem z dobrym nazwaniem tego odcinka, no bo każdy z typów miał, wiecie, jak wymyślałam go, nie? No to zdejmować z barków osób opowiadających o tym swoim problemie pewną jakąś stygmę, jakieś takie tabu, jakiś ciężar, że jeżeli ciężko przychodzi nam przez gardło, że typ mnie zdradził, no to mogę powiedzieć, że był zapominalski. Jak mi ciężko powiedzieć, że był przemocowcem, to mogę powiedzieć, że był typem kretem. No ale jak nazwać partnera czy partnerkę uzależnionych od pornografii? I długo myślałam i no albo nazwa mi wychodziła jakaś prześmiewająca, albo zbyt poważna, albo zupełnie niepoważna i obraźliwa. A druga podcasterka, którą wam polecam, Justyna Mazur, wymyśliła w minutę. Więc Justynie również bardzo mocno dziękuję i jak widzicie, cały ten odcinek to jest praca no, zespołowa. Ale najpierw, zanim przejdziemy do tego odcinka, no to piosenka. I słuchajcie, bardzo śmieszna sprawa. Praktycznie co druga piosenka o miłości nosi jakieś znamiona, jakiś lekki pornograficznej opowieści i szukałam czegoś, co będzie idiotkowe, nie ośmieszające problemu, ale uznałam, że po prostu wybiorę piosenkę, która będzie tak durna, tak skrajnie idiotyczna, że będzie ciężko przechodziła przez usta i to może troszeczkę złagodzi ten ciężar odcinka? Nie, no ciężar nie, ale powiedzmy jakąś powagę tego odcinka. I to jest Rihanna. I wyobraźcie sobie, że musicie zaśpiewać taki tekst bez zająknięcia się i na przykład wasza babcia słucha w radio waszej piosenki i ona ma taki tekst. Także uwaga, recytuję, zatkajcie uszy, bo będzie cringe. Chodź tu, niegrzeczny chłopcze. Chłopcze. Czy potrafisz to rozkręcić? Chodź tu, niegrzeczny chłopcze. Chłopcze. Jeśli jesteś wystarczająco duży, weź to skarbie. Skarbie, kochaj mnie, dziś w nocy dam ci to mocniej. Dziś w nocy nie wypuszczę cię z mych objęć. Zrelaksuj się, pozwól mi to zrobić po mojemu. Jeśli masz to, potrzebuję tego i mam zamiar to wsadzić. Zapnij pasy, dam ci to silniej, podnieś ręce. Możemy pobawić się troszkę dłużej. Dziś w nocy mam zamiar być trochę szalona. Zaszalejmy trochę, skarbie. No i cóż, moi drodzy, no na szczęście nie jesteśmy Rihanną. Nie musimy tego śpiewać przed milionami ludzi i przed naszymi babciami. No ale przechodząc już do tematu odcinka, no to co w zasadzie, co to w ogóle w zasadzie jest to uzależnienie od seksu? Czy da się być uzależnionym od seksu? I tu już słuchajcie, na samym początku Marta zaznaczyła coś bardzo ważnego, że to nie jest do końca takie zwykłe, wiecie, uzależnienie, a jeżeli już ktoś bardzo chce tak powiedzieć, to warto dodać, że to jest uzależnienie behawioralne i nie powinniśmy go w zasadzie tak nazywać, tylko jest to dysfunkcyjna relacja z seksem. No bo wiecie, ciężko powiedzieć, że jest się uzależnionym od spania. Chociaż ja bym mogła się pod tym podpisać, ale wiecie, tak zupełnie poważnie, no ciężko jest być uzależnionym od funkcji życiowych. Od spania, jedzenia, nie wiem, wypróżniania, oddychania. No a seks jest taką samą równorzędną częścią naszego życia jak spanie, jedzenie i to oddychanie. No a czy da się być uzależnionym od jedzenia? No też nie do końca, no bo wszyscy musimy jeść, żeby przeżyć. Ale część z nas ma z tym jedzeniem po prostu złą relację. Czyli dysfunkcyjną, taką niepoprawną. Dlatego będę się starała jednak nie używać tego określenia uzależniony, czy uzależniona od seksu, czy pornografii, a raczej będę mówić o tej dysfunkcji w regulacji. A co to jest ta dysfunkcja, z jaką zmagają się typ świerszcz i typiara świerszczyca? To taki źle wgrany soft regulacji naszych napięć, jakichś emocji, lęków, czy frustracji, które rozładowujemy kompulsywnie, mechanicznie. Odruchowo, w jakiś jeden utarty sposób, sprawdzony przez nas wielokrotnie jako taki, który działa. I tym mechanizmem, tą kompulsją u typa świerszcza czy świerszczycy są rzeczy związane z osiągnięciem orgazmu. Poprzez pornografię, masturbację, cyberseks czy inne rzeczy, dzięki którym no, łatwo i szybko czuje ulgę w formie orgazmu czy wielokrotnych orgazmów. Ale to, co na początku ma przynosić przyjemność, albo chociaż ulgę, no to z czasem staje się źródłem cierpienia i takim przymusem, z którym bardzo trudno jest walczyć. I poza cierpieniem utrudnia albo w ogóle uniemożliwia po prostu rozwój seksualny, poznawanie siebie, swoich potrzeb. No bo człowiek tak jakby się zacina na tym przymusie i nie może wyjść poza ten schemat. A kiedy się pojawia taka dysfunkcja? No to się pojawia na przykład w momencie, w którym musimy szybko znaleźć jakąś ulgę. I po prostu odkrywamy, że nasz organizm pozbywa się tego nagromadzonego, jakiegoś narastającego napięcia mega szybko i w ogóle przyjemnie, w jakiś określony sposób. I na przykład odkrywamy, że no absolutnie najszybszą ulgę i najbardziej dostępną poczujemy poprzez oglądanie pornografii z uprawianiem masturbacji czy właśnie cyberseks. I wiecie, oczywiście to jest absolutnie normalne, że uprawiamy seks nie tylko po to, żeby się rozmnażać, ale też żeby właśnie poczuć jakieś rozładowanie i relaks. No bo gdyby po to seks nie istniał, to byśmy nie czuli tej oksytocyny i endorfin tuż po orgazmie i świat inaczej by był stworzony. Ale wiecie, jeśli używamy seksu tylko po to, żeby poczuć ulgę i do tego nie mamy pomysłu, jak sobie pomóc, żeby tę ulgę gdzieś indziej po prostu znaleźć, no to wtedy się pojawia problem. A do tego nie budujemy żadnej relacji, a wręcz burzymy te relacje, albo nie umiemy jej z kimś zbudować, no to wtedy właśnie ten problem narasta. I to jest pierwsza rzecz, z jaką chciałabym, żebyśmy zostali po tym odcinku. I osoba, która ma tę dysfunkcję, zazwyczaj doskonale zdaje sobie z tego sprawę, no bo nie jest w stanie się pohamować, żeby sobie, wiecie, rozpiąć plecy w cudzysłowie, dostarczyć sobie tej dopaminy albo po prostu uczucia zadowolenia w żaden inny sposób. Nie potrafi też wyluzować czy przestać i jeśli ten kompulsywny seks, masturbacja albo cyberseks stają się jedyną formą poczucia ulgi, jedyną, po jaką typ świerszcz sięga w ogóle, no to wtedy pojawia się już duży problem. No bo wtedy seks w relacji w ogóle przestaje nam coś budować, niczego nie buduje, nie sprawia, że się do siebie zbliżamy, nie buduje szczerości, wiecie, no nie sprawia, że jest kolejnym jakby filarem relacji. I wiecie, no nie ma nic dziwnego w tym, że łatwo jest mieć niezdrową, popsutą relację z czymś, co nam daje przyjemność i nagrodę w tym stresującym świecie, w którym my żyjemy. Wiecie, ten nasz mózg jednak jest specyficznym tworem i on po prostu nie umie odmawiać nagrodom, no, które się wiążą z tak jednoczesnym unikaniem jakiejś trudności i przykrych rzeczy. A nasz świat no, sprzyja tworzeniu tych kompulsji, bo jest stresujący, bo jest szybki, bo sprawia, że codziennie czujemy masę napięć. Bo wiecie, no jest po prostu trudny, no. W tym trudnym świecie mózg i my, jako jego użytkownicy, po prostu dążymy do tego, żeby jednak sobie to życie ułatwiać, no. Zdjąć z siebie trochę tego lęku, no. A chociaż przez chwilę poczuć błogą radość, spokój i spełnienie. No, ale też słuchajcie, no dla zasady dodam, że to nie jest 100% przypadków, że tylko jest to regulacja swoich lęków i napięć. Bo jedna z idiotek napisała mi, że paradoksalnie najwięcej ochoty na masturbację nie ma wtedy, kiedy ma stres i napięcie, bo wtedy działa i jest skupiona na tym działaniu, ale wtedy, kiedy ma na przykład wolny dzień. Nic nie ma na głowie i może po prostu w taki sposób sobie te okazje tego wolnego dnia, wiecie, uczcić. Ale jednocześnie dopisała, tu czytam, wiem, że nadal to uzależnienie ma nade mną całkowitą kontrolę. Potrafi się do mnie zakraść w najdziwniejszych momentach. Podczas podróży autem z rodziną, podczas nauki w bibliotece, podczas wykładów, przed snem, gdy partner już śpi. I nie jestem w stanie na niczym się skupić, dopóki nie dam upustu tej żądzy. No i oczywiście wiecie, większość idiotek i idiotków szuka ulgi i tej regulacji emocjonalnej tam, gdzie my wszyscy. W partnerze, w bliskości, albo w przyjaciołach, albo nawet w sporcie, bo on też nam dostarcza jakieś pozytywnej odcinki i dopaminy, ale rozpracowując, przegadując stres czy jakiś problem, wiecie, głową, nie? Tak też można. Albo nawet w kupieniu sobie czegoś, ludzie się doszukują jakiejś ulgi, nie? Ubrania nowego, albo jakiegoś fajnego jedzenia. I to jest okej, dopóki, i tutaj znów, no nie przekroczymy tej linii, w której ta strategia stanie się po prostu poza naszą kontrolą. I wykreśli nam wszystkie inne metody regulacji tego stresu. Ale jeżeli za każdym razem, kiedy mamy zły humor i wiemy, że nie możemy się wyregulować czymś innym, czyli nie wiem, idąc sobie na spotkanie z ludźmi albo oglądając jakiś film, na spacerze coś tam robiąc, wiecie, jakieś przyjemności, nawet materialnej sobie można sprawić, albo uprawianiem medytacji czy jogi, no to wiecie, wymieniam teraz różne rzeczy z głowy właśnie po to, żeby pokazać całe spektrum rzeczy, z których ludzie mogą czasem czerpać, tak? I raz z tej kubki, jakby mają całe spektrum różnych możliwości. No to jeżeli nie umiemy z tej kubki, nie widzimy w ogóle, że ona jest dla nas dostępna, no to wtedy powinniśmy poszukać pomocy. Jeżeli zamiast różnorodności, takiej po prostu w życiu, istnieje tylko jeden utarty, po prostu przetestowany, wiecie, miliony razy w naszym życiu patent, taki mechanizm, bez którego ta osoba nie jest w stanie się w ogóle wyregulować, no to wtedy możemy mówić o tej dysfunkcji czy o kompulsji. I kompulsje takie jak właśnie radzenie sobie z trudnościami życia i świata i jego napięciami w taki właśnie sposób jak kompulsywne oglądanie pornografii, masturbacja albo silne przywiązanie do jednego utartego działania związanego z osiągnięciem tej ulgi, tego napięcia, powstają długo w ogóle przed tym jak ten typ świerszcz czy świerszczyca nasza poznają swoich partnerów. I to jest druga informacja, którą chciałam, żeby zapamiętały wszystkie idiotki i wszyscy idiotkowie, którzy zmagają się z tym problemem w swoich relacjach. Jeśli typ świerszcz ogląda nałogowo porno albo nałogowo się masturbuje i zaczynacie myśleć, że to jest wasza wina, to nie, to nie jest wasza wina. Bo kiedy idiotka albo idiotek zauważają, że w tym seksie w ich związku coś tam nie gra, no to zaczynają czuć wyrzuty sumienia. Myśląc, że to jest na pewno świadczy o nich. I to akurat wiem ze swojego nawet doświadczenia, bo zanim przypadkowo się dowiedziałam, że jeden z moich ex, o którym już wam opowiadałam chyba nawet w pierwszym odcinku, zdradzał mnie na nieistniejącym już portalu zbiornik.pl, gdzie no, umawiał się na grupowy seks, to zanim się o tym dowiedziałam, to myślałam, że to ze mną jest coś nie tak. Że po prostu jego, wiecie, no, nie zadowalam, że może jestem za chuda, albo za gruba dla niego, albo że za mało doświadczona. A nie, kochani, no nie chodziło o żadną z tych rzeczy. Chodziło o to, że mnie po prostu było w łóżku za mało, kilka sztuk i tam też chodziło o pornografię, którą on oglądał. Że zawsze ten sam rodzaj, zawsze wspierający jego masturbację. I to już był po prostu odruch, mechanizm, którego nie udało mu się zmienić. I to nie ja byłam powodem, to w ogóle nie było o mnie. Jak czytam w mailu od idiotki. Bardzo podupadła moja samoocena i to było najgorsze. Bo miałam się za seksowną dziewczynę, która z facetami w sprawach łóżkowych radzi sobie świetnie, a tu nagle okazuje się, że wcale tak nie jest. I mimo, że wiedziałam, że to on ma problem, to wciąż wpływało na moją samoocenę. Nie inicjował zbliżeń, nie okazywał mi zbytnio czułości, bo bał się, że jak zaczniemy się całować, to będę się chciała z nim kochać, a jego to średnio kręci i znowu nie będzie mógł dojść. Więc czułam się mało atrakcyjna, wręcz brzydka. Całe szczęście nasz związek zakończył się zanim zrobiłam research po jego ulubionych aktorkach i zaczęłam się do nich porównywać. Jeszcze inna dziewczyna napisała do mnie: finalnie ja bardzo straciłam na poczuciu własnej wartości i źle się czułam jako kobieta przy nim. Wszędzie na ulicy, idąc z nim, zastanawiałam się, czy któraś dziewczyna, którą mijamy, mu się podoba. Czułam się niewystarczająca, zwłaszcza ze świadomością, że ja szłam spać, a on wielokrotnie masturbował się na kanapie. W ostatnich etapach tego związku już nawet seks się nie układał. Ja wracałam wieczorem do mieszkania, on siedział sam, zjarany, grając na konsoli. Sam powiedział, że się masturbował parę razy. Ja chciałam zainicjować jakieś zbliżenie, a on mówi, że nie ma ochoty. Ja poszłam spać, a rano mi mówi, że sobie robił dobrze jeszcze parę razy, jak usnęłam. On jest po prostu uzależniony i choćbym stawała na głowie, robiła show jak z klubu ze striptizem, kupowała seksowną bieliznę non-stop, to on i tak dalej robiłby to, co robi każdego wieczoru, bo jest po prostu uzależniony. A ja i tak chciałam go zmienić, z przekonaniem, że mnie się to uda. No słuchajcie, nie uda się. Nie uda się. Bo dowiedziałam się, dlaczego tak często przegrywamy z tymi aktorkami w pornosach i często oni mają, ci aktorzy, nad nami przewagę. Wiecie, jaka to jest przewaga? No ona jest znacząca. Oni po prostu nie istnieją. Wiecie, no ciężko jest wygrać z fatamorganą, do której się nie trzeba odezwać, nie trzeba z nią się współprowadzić domu, sprzątać, zajmować się dziećmi, wysłuchać co u niej, a później jeszcze umiejętnie stworzyć jakąś przestrzeń do bliskości, żeby się ze sobą poczuć komfortowo i z przyjemnością uprawiać seks. Ciężko. Dlatego w was, idiotki i idiotkowie, nie ma niczego złego. Niczego wam nie brakuje, serio. Do niczego wbrew swoim chęciom i potrzebom nie musicie się zmuszać. Nie musicie czytać 20 poradników robienia loda, nie musicie się uzbrajać w arsenał gadżetów ze sklepu, ani się zmuszać, jeśli to nie wasza bajka, do oglądania filmików ze swoim partnerem. Bo to w ogóle nie jest o was. To wszystko jest od dawna, dawna wyćwiczonym mechanizmem, który pojawił się jeszcze długo przed wami. Długo przed planami w ogóle bycia z wami, czasem już w dzieciństwie. I kiedy w tym 2019 czy 2018 roku poprosiłam was o maile z waszymi historiami dotyczącymi uzależnienia od pornografii, dostałam naprawdę wiele opowieści z tłem, takim backgroundem rozpoczęcia tej dysfunkcji. I chciałabym teraz oddać głos osobom, które się zmagały oraz zmagają z tym problemem. I bardzo proszę was o otwarcie głów i wysłuchanie ich historii z empatią. Posłuchajcie. Mam 34 lata, żonę i dwójkę dzieci. Jestem uzależniony od porno od małego. To były lata 90. Wydaje mi się, że mogłem mieć około 5-6 lat, kiedy pierwszy raz się masturbowałem do gazetek z szafki najstarszego brata. Na bank byłem jeszcze przedszkolakiem. Wspomniana szafka skrywała karton po butach, pełen gazet porno, które po czasie znałem na pamięć. Co było przyczyną tak szybkiej fascynacji seksem? Z pewnością starsi bracia i podsłuchiwanie ich rozmów spowodowało, że zrobiłem to po raz pierwszy. A skoro osiągnąłem uczucie, bo tak nazywałem orgazm, i było fajnie, to dlaczego tego nie robić częściej? Właściwie to w sumie można codziennie, prawda? W sumie to 5 i 10 razy w ciągu dnia też nie zaszkodzi. I tak leciał czas. Wiedziałem, że daje mi to radość, ale wiedziałem też, że jak mnie ktoś przyłapie, to będzie się nabijał, więc wypracowałem sobie swoje techniki, żeby tego unikać. Gazetki brata znałem na pamięć, z czasem poznając je na nowo i uzupełniając wiedzę o kolejne czynniki przyspieszające dojście do uczucia. Na tym etapie szybkość dojścia do uczucia była kluczowa, bo to ono było głównym celem. Inny idiotek napisał. Pierwszy raz obejrzałem filmik, jak miałem 9 lat. Pamiętam, że rodzice wyszli z domu do dziadków pomagać w przeprowadzce, a mi przyszło do głowy pytanie, jak wyglądają kobiety i faceci bez ubrań. Wpisałem to w wyszukiwarkę i chciałem zaspokoić swoją ciekawość, ale jednocześnie pamiętam, że mnie to podniecało. Wiedziałem, że istnieją strony z filmikami, bo kiedyś natknąłem się na takie filmy po 23 na kanale w telewizji. To wtedy odkryłem masturbację i towarzyszy mi ona do dziś. Nie wyobrażam sobie dnia bez filmu i nie wyobrażam sobie dnia bez orgazmu. Teraz mam 27 lat i na palcach jednej ręki mógłbym policzyć dni, na które nie waliłem sobie konia. Moje partnerki nie umiały mnie tak rozbudzić jak filmy, tak jakbym miał w głowie tylko jeden protokół, który odpalałby we mnie podniecenie. Jakbym wgrał go sobie jak wirusa, wtedy z komputera mając 9 lat. To nie jest tak, że nie próbowałem z tym walczyć, bo próbowałem, ale to jest silniejsze ode mnie. Gdy staram się odsuwać moment masturbacji, narasta we mnie atak paniki. Mam z nimi problemy, zwłaszcza wtedy, kiedy ochota nadchodzi w miejscu, kiedy ciężko jest mi się zaspokoić. Badałem nawet poziomy hormonów, bo myślałem, że może w nich tkwi źródło problemu. Przeszukałem pół internetu, szukałem pomocy w wierze, ale jedyne, co mi to dało, to poczucie winy i jeszcze większy lęk. Bardzo mi ciężko to pisać, ale miałem nawet myśli samobójcze przez to wszystko. Czułem się jak jakiś zboczeniec. A to wszystko zaczęło się przecież, jak miałem 9 lat. Czy 9-latek może być zboczeńcem? Jeszcze inny idiotek wysłał mi w mailu swoją historię i zaczął od takich słów. Moje uzależnienie od pornografii zaczęło się na etapie liceum. Po skończeniu gimnazjum trafiłem do szkoły, w której nie znałem praktycznie nikogo, a jako osoba nieśmiała i zakompleksiona, czułem się tam bardzo samotny. Zacząłem izolować się od ludzi, ukrywać swoje emocje, zacząłem mieć zachowania autoagresywne. Dopiero po latach na terapii uświadomiono mi, że cierpiałem wtedy na depresję. Nie umiem powiedzieć, kiedy normalne korzystanie z pornografii zaczęło stawać się problemem, no bo działo się to stopniowo. Na pewno dość szybko. Jeszcze na etapie pierwszej, może wczesnej, drugiej klasy licealnej zacząłem zauważać, że pornografia stała się moim głównym sposobem radzenia sobie ze stresem i poprawiania sobie nastroju. Dostałam też maile od dziewczyn i oto jeden z nich. Moje uzależnienie zaczęło się mniej więcej w momencie, kiedy miałam 8 lat. Nie wiem, nie pamiętam, że jestem od zawsze. Wydaje mi się jednak, że kluczową rolę odegrało zachowanie moich rodziców, gdy byłam mała, ponieważ podczas niektórych scen filmowych kazali mi wychodzić z pokoju, zakrywać oczy albo chować się pod koc. I nie było mowy o podglądaniu. W końcu nabrałam ogromnej ciekawości, co takiego strasznego się tam wyświetla. Pod nieobecność moich rodziców zaczęłam puszczać filmy DVD z ich pokaźnej biblioteczki. Bardzo szybko zorientowałam się, które produkcje zawierają te sceny, a które nie. Potem nauczyłam się nawet, od której minuty puścić konkretny film, by dostać to, czego chcę. Masturbacja zaczęła mi towarzyszyć mniej więcej w tym samym czasie. Domyślam się, że dźwięk i obraz, które do mnie dotarły, pobudziły moje ciało i natura zrobiła swoje. Pamiętam, jak na początku masturbowałam się poduszkami, pluszakami i kiedyś przyłapała mnie na tym babcia i niesamowicie mocno skarciła. Jednak dawało mi to tyle przyjemności, że nie przestałam, a jedynie coraz bardziej się z tym kryłam. Następnym etapem było dostanie od rodziców komputera wraz z dostępem do internetu. Zaczęło się niewinnie, znalazłam na popularnej informacyjnej stronie internetowej zakładkę seks. Jak się domyślasz, praktycznie od razu wpadłam na strony pornograficzne. Tam nie było już żadnych niedomówień, erotyzmu, miłości, jak na filmach DVD. Tam było tylko prawdziwe porno. Z jednej strony patrzyłam na to wszystko z przymrużeniem oka, bo nie wydawało mi się, żeby moi rodzice zachowywali się wobec siebie tak, jak aktorzy w produkcjach dla dorosłych, jednak na moje ciało nadal działało to w jeden sposób, pobudzająco. Niestety to były czasy, w których o kontroli rodzicielskiej i o historii wyszukiwania nikt nie słyszał. Gdy byłam w czwartej klasie podstawówki, mojemu tacie przez przypadek wyświetlił się jeden z pobranych przeze mnie filmów pornograficznych. Zareagował tak, jak mu podpowiadało serce. Powiedział, że rozumie ciekawość, ale prosi mnie, żebym więcej tego nie robiła. Dostałam wtedy nawet szlaban na internet, który polegał na tym, że dostęp do sieci miał tylko jeden profil na komputerze, a hasło do tego profilu znali tylko rodzice. Jednak ja byłam bystrym dzieckiem i szybko zorientowałam się, że jeżeli nie wyłączę komputera, a tylko go uśpię, to po ponownym włączeniu zaloguje mi się od razu na pożądany przeze mnie profil. Tak też robiłam nocami. Rodzice sprawdzali przed snem, czy komputer jest wyłączony, następnie, gdy już spali, uruchamiałam sprzęt i do późnej nocy przeglądałam, co mi się żywnie podoba. Oczywiście następnego dnia znów prosiłam o hasło, żeby nie nabrali podejrzeń. Zanim skończyłam podstawówkę, stałam się ekspertką, edukatorką w klasie od wytrysków, orgazmów, prezerwatyw, blowjobów, trisomów itd. I wiecie, to nie są tylko cztery wiadomości. Tych takich maili z tłem, z tym powiedzmy okresem, w jakim natknięcie się na pornografię stanowiło początek złej relacji ze swoją seksualnością, jest naprawdę dużo. I to jest albo podstawówka, albo okolice liceum. Was jeszcze w ogóle wtedy nie było w związkowych planach. Więc powtarzam idiotkom damskim i męskim, którzy się zmagają z tym problemem w swoich związkach, to nie jest wasza wina. To nie ma w ogóle związku z waszym wyglądem, poczuciem humoru, umiejętnościami łóżkowymi, no w ogóle. Powstawanie tej kompulsji ma w ogóle wiele podłóż. I nigdy mi się nie uda wymienić wszystkich tych czynników. No ale może to wynikać na przykład ze zbyt wczesnej ekspozycji na pornografię, bo pornografia dostarcza bardzo silnych bodźców wzrokowych i jak się nie wie, o co w tym wszystkim chodzi, to takie obrazy po prostu wżerają się w mózg. Po prostu obrazy pornograficzne na mózgu niewykształconym, dziecięcym, po prostu wyrywają na nim ślady. I nawet pamiętam sama ze swojego dzieciństwa, jak kiedyś sobie, słuchajcie, założyłam na jakiejś stronie telewizji, wiecie, Minimax dla dzieci, ona już chyba nie istnieje, ale założyłam sobie tam konto na forum. I wiecie, jakieś gry tam były dla dzieci, kolorowanki, dyskusje o, nie wiem, tam ulubionych odcinkach czarodziejek Winx. I wiecie, no absolutnie niegroźna rzecz. Ale na tym niegroźnym portalu natknęłam się na pedofila, który mi wysłał mailem pierwszego w życiu dick pica. I pamiętam, że jak weszłam w załącznik maila, bo wiecie, tam, nie wiem, mieliśmy sobie wysłać jakieś zdjęcie swojej, nie wiem, kolekcji figurek, czy no nie wiem, coś w każdym razie niegroźnego, nie? To jak weszłam w załącznik maila, to byłam po prostu przerażona, no i do dziś mam tę sytuację bardzo mocno żywą w pamięci i do dzisiaj sprawia, że jak o tym myślę, to mam w gardle gulę. A mam, przypomnę, 29 teraz lat. Natknięcie się na treści pornograficzne w zbyt młodym wieku jest naprawdę ogromnym obciążeniem dla mózgu i nawet przykładem takim świeżym, serialowym, który mi przyszedł do głowy, no to jest Nate z Euforii. Nie chcę spoilować tym, którzy nie oglądali jeszcze tego serialu, ale ci, którzy wiedzą, o czym mówię, no to prześledźcie sobie z uwagą postać Nate'a. Jego brak relacji z matką, tą toksyczną relację z ojcem i scenę, w której matka Nate'a mówi mu, że był wspaniałym chłopcem, kochanym, dobrym chłopcem, ale jednego dnia wszystko się zmieniło. I my wiemy, co to był za dzień i co się kryło w szufladzie biurka jego taty. Ale porno to nie jest jedyna rzecz, która tworzy tę kompulsję. Jakby pośrednio mogą na nią mieć wpływ też dysfunkcyjne modele więzi z rodzicami, zbyt wczesna inicjacja w takich niesprzyjających warunkach, albo nawet uznawanie seksu za temat absolutnie zakazany, gdzie w domu jest, wiecie, ogromna cisza związana z tym tematem, jakieś kary, opierdol za swoją dziecięcą ciekawość. No to jest ogromny, złożony temat w ogóle, w którym niektóre idiotki i idiotkowie mogliby się oczywiście doktoryzować, bo to jest temat, który dotyka wiele związków, tylko wszyscy na ten temat milczą. Dlatego tak bardzo dziękuję za wszystkie maile, które otrzymałam i za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Osoby zmagające się z tą dysfunkcją związaną z seksem są bardzo samotne w tym temacie. Szukają pomocy na własną rękę, niektórzy w organizacjach katolickich, niektórzy się umawiają na meetingi, czyli takie, wiecie, terapie grupowe, jeszcze inni się usprawiedliwiają, że przecież nie robią nic złego, że to tam tylko masturbacja, nie? To tylko jakiś tam filmik przed snem. Trochę dopaminy dla zdjęcia napięcia wieczorem. Ale o czym opowiedziała mi Marta, kompulsje związane z dopaminą mają tendencję do narastania. I to wynika akurat z funkcjonowania też naszego mózgu. To jest tak, że ten nasz ośrodek nagrody potrafi się bardzo wytrenować i po prostu uodpornić na bodziec. No i ten, od którego zaczynaliśmy, po prostu nam przestaje wystarczać, więc dochodzi do tego coś mocniejszego. Przy jednoczesnym też spadaniu naszych, powiedzmy, wymagań. Trochę tak jak z alkoholizmem, nie? Że są ludzie, którzy, wiecie, zaczynają od jakiegoś wybitnego trunku, jakiejś tam najdroższej fancy whisky, a potrafią po prostu skończyć po prostu racząc się no czymkolwiek. Byle szybko i byle było mocne. I to wszystko tajemnica mózgu, ale naukowcy zbadali, że nasz mózg przestaje się po czasie zadowalać jednym zastrzykiem dopaminy po orgazmie i po prostu prosi o więcej. Nasza przyjaciółka idiotka napisała w mailu: zawsze obiecywałam sobie poprawę. Raz udało mi się wytrzymać aż miesiąc. Innym rekordem było dogadzanie sobie aż około 8 razy dziennie. Oczywiście w skrajnych przypadkach masturbowałam się mimo bólu i mechanicznych otarć. Tak się działo głównie na etapie okresu dojrzewania. Inny idiotek napisał w swoim mailu: tak jak przy każdym uzależnieniu, potrzebowałem z czasem coraz większej dawki, żeby przynosiła skutki. Przeglądałem pornografię w internecie godzinami, zwykle do późnej nocy, przez co potem szedłem do szkoły niewyspany. Szukałem też coraz mocniejszych materiałów. Obejrzałem wtedy sporo ohydnych scen, które na zawsze niestety zostaną mi w głowie. Wchodziłem też na anonimowe czaty, żeby prowokować obcych ludzi do rozmów o seksie, a poprawa nastroju wywołana pornografią była coraz słabsza i trwała właściwie tylko podczas oglądania. Po fakcie czułem się ze sobą źle, czułem się obrzydliwy, nienormalny, winny. Nie chciałem już tego robić, ale nie umiałem przestać, przez co myślałem o sobie coraz gorzej. Sytuacja zaczęła się poprawiać, gdy poznałem w internecie trochę fajnych ludzi i zacząłem wreszcie budować jakieś więzi. Nadal używałem pornografii często, ale jednak rzadziej niż przedtem. Uzależnienie nasiliło się znowu, gdy wyjechałem na studia i ponownie znalazłem się w obcym środowisku. Powróciła depresja, zachowania autoagresywne. Zaczęło z kolei słabnąć, gdy na drugim roku studiów rozpocząłem psychoterapię. Samym uzależnieniem nie zajmowałem się na niej za mocno, ale ogólna poprawa mojego zdrowia psychicznego pomogła także na to. Wiecie co, przeczytam wam w ogóle tego maila do końca, bo jest w nim wszystko, o czym mówiłam do tej pory, a łatwo dzięki niemu też przejdę do tego, co mogą partnerki i partnerzy osób z dysfunkcjami zrobić. W którymś momencie zdołałem wmówić sam sobie, że mam już pornografię pod kontrolą i że korzystam dużo, ponieważ chcę, a nie dlatego, że muszę. Nic mi jakoś nie powiedział fakt, że oglądałem jej bardzo dużo przez cały mój bardzo nieudany pierwszy związek, a po jego rozpadzie jeszcze więcej. Tłumaczyłam sobie, że to normalne, skoro już nie mam partnerki, to przecież zaspokajam swoje potrzeby w ten sposób. Gdy wszedłem później w kolejny związek, powiedziałem mojej drugiej dziewczynie, obecnie narzeczonej, że byłem uzależniony od pornografii. A przecież nadal miałem klasyczne zachowania uzależnieniowe. Na przykład pytałem ją, o której wróci do domu, żeby wiedzieć, ile mam czasu na oglądanie pornosów. Niestety to dopiero moja partnerka musiała się zorientować i uświadomić mi, że nadal jestem uzależniony i że to szkodzi nam obojgu, co było dla niej okropnym doświadczeniem. Co gorsza, moja nie do końca zdrowa seksualność powodowała między nami dużo napięć i stała się źródłem długotrwałych problemów w naszym związku, nie tylko w sferze seksualnej. Z inicjatywy mojej partnerki poszedłem wtedy na terapię. Od tamtej pory korzystałem z pomocy kilku psychologów, a obecnie jestem od niedawna pod opieką seksuologa. Od kilku lat nie korzystam z pornografii w ogóle. Natomiast do dziś, w chwilach silnego stresu w mojej głowie, uruchamia się czasem wyuczona reakcja na stres, czyli chęć, żeby do oglądania takich materiałów wrócić, czego jednak nie robię. Myśl, że jestem uzależniony, pojawiła się w mojej głowie bardzo szybko, jeszcze w szkole średniej. Pojawiła się, ponieważ dostrzegłem, że nie kontroluję czasu spędzanego na oglądaniu pornografii, że przynosi mi to negatywne skutki, bo przemęczenie, uczucie winy i że nie umiem przestać, chociaż czuję się potem okropnie. Przerażało mnie też to, że szukam coraz mocniejszych bodźców, że to jest silniejsze ode mnie. Dla mnie wszystko to jest definicją uzależnienia. Tę autodiagnozę po raz pierwszy w moim życiu potwierdził kilka miesięcy temu seksuolog. Wcześniejsi terapeuci byli zwykłymi psychologami i choć przyznawali, że objawy, które opisuję, brzmią uzależnieniowo, to nie chcieli stawiać diagnozy, tłumacząc, że to nie jest ich specjalizacja. W różnych momentach mojego życia odsuwałem od siebie myśl, że jestem uzależniony, bo chciałem wierzyć, że po takim czy po innym podjętym działaniu jestem już w pełni wyleczony. Było mi bardzo trudno myśleć o sobie jako o człowieku uzależnionym, bo uzależniony brzmiało dla mnie jak wadliwy, nienormalny czy gorszy. Wstydziłem się tej etykietki. Do tego bałem się znanej prawdy, że uzależnionym jest się przez całe życie, że już zawsze będę musiał w tej sferze zachowywać ostrożność, żeby dawne nawyki nie wróciły. Problem w tym, że takie wypieranie niewygodnych myśli pozwoliło uzależnieniu znowu się nasilać, bo będąc przekonanym, że już jestem zdrowy, ignorowałem niepokojące objawy. A ujmując rzecz najkrócej jak można, wiem, że jestem uzależniony, bo gdybym nie był, to nie nachodziłaby mnie chęć na oglądanie pornografii w połowie potwornej kłótni z moją narzeczoną. Próbowałem walczyć z moim uzależnieniem wiele razy. W szkole średniej szukałem pomocy na jakichś anonimowych forach internetowych. Zwierzyłem się paru internetowym przyjaciołom, ale te działania niczego nie dały poza chwilową poprawą nastroju. Po wyjeździe na studia przeżyłem ożywienie religijne i próbowałem wykorzystać wiarę, żeby kompletnie zrezygnować z pornografii i masturbacji. Dużo się wtedy modliłem, dużo spowiadałem, ale ponieważ to nie był problem duchowy, tylko psychologiczny, to nie dało się go rozwiązać metodami duchowymi. Gorzej, próba zapanowania nad uzależnieniem metodami samokontroli, poczucia winy i karania się za upadki tylko nasiliła moje problemy, także te z autoagresją. Zacząłem wpadać w pętlę. Uległem uzależnieniu, przez co jestem na siebie wściekły, przez co czuję się zestresowany i przybity, przez co szukam sposobu na poprawę nastroju, przez co znowu ulegam uzależnieniu. I sytuacja się powtarzała. Jedynym rozwiązaniem, które faktycznie pomogło, była psychoterapia. Nawet jeżeli nie zajmowałem się wprost na niej uzależnieniem, to rozmontowywanie moich niezdrowych mechanizmów psychicznych i zastąpienie ich lepszymi sprawiło, że zaczęło ciągnąć mnie do pornografii rzadziej. Po prostu nauczyłem się innych metod radzenia sobie ze stresem. Terapia poprawiła też moją samoocenę, która, jak się okazało, miała duży wpływ na uzależnienie. Bo im gorzej się ze sobą czujesz, tym częściej potrzebujesz pocieszaczy. Myślę, że częścią problemu było właśnie to, że próbowałem z uzależnieniem walczyć. Walka oznacza, że jesteś przeciwko sobie samemu, że coś próbujesz w sobie zwalczyć, że czegoś w sobie nienawidzisz. Tym, co faktycznie pomogło mi na uzależnienie, była samoakceptacja. Pogodzenie się z tym, że jestem uzależniony, że to jest część mnie, że nie czyni to ze mnie żadnego potwora. Teraz u seksuologa uczę się m.in. zdrowych metod reagowania na silny stres, ale też mniej surowego oceniania siebie. Bo większość mojego stresu generuję ja sam. To ja sam myślę o sobie, że coś znowu zawaliłem, że znowu sobie z czymś nie poradziłem, że znowu coś zrobiłem źle. To ja mam wobec siebie wyśrubowane, niemożliwe do spełnienia oczekiwania. A takie myśli to pożywka dla uzależnienia. I jeszcze jedna rzecz, już bardziej na marginesie, ale moim zdaniem bardzo ważna, skoro piszesz, że interesuje Was również perspektywa partnerek. Z powodu mojego uzależnienia w moim obecnym związku pojawiły się problemy w sferze seksualnej, które długo oboje interpretowaliśmy jako niewyjaśniony spadek libido u mojej partnerki. I przez bardzo długi czas próbowaliśmy je rozwiązać za pomocą zmieniania antykoncepcji i tym podobnych metod. Dopiero z czasem, w toku trudnej rozmowy, uświadomiliśmy sobie, że moja narzeczona straciła libido, bo przez moje uzależnienie i inne powiązane z nim problemy, np. nierealistyczne oczekiwania w kwestii seksu, nie czuje się wystarczająco dobrze i bezpiecznie, żeby mieć ochotę na seks. Dodatkowo utwierdził nas w tym odcinek Moich Przyjaciółek Idiotek, gdzie powiedziałaś, że nikt nie powinien zmuszać się do seksu. Bardzo nam to pomogło. W końcu trafiliśmy z tymi problemami na terapię par do seksuolożki. Opowiedzieliśmy jej dokładnie o naszych kłopotach, o moim uzależnieniu, bardzo wyraźnie kilka razy zaznaczając, że nie przyszliśmy tu poprawiać mojej narzeczonej libido, no bo to w końcu objaw, nie przyczyna, tylko na nowo znaleźć porozumienie i popracować nad tymi głębszymi problemami, od których wszystko się zaczęło. O, sorry, coś mi spadło. Specjalistka kompletnie zignorowała moje uzależnienie od pornografii, jego wpływ na samoocenę i poczucie bezpieczeństwa mojej narzeczonej oraz wszystkie wynikłe z tego napięcia między nami i zaczęła nam doradzać, jak narzeczona może podnieść swoje libido. Nigdy więcej nie powróciliśmy do tej kobiety. Dalej nie wiemy, czy jej podejście wynikało z głupoty, jakiegoś niezrozumienia czy ze złej woli, ale faktem pozostaje, że terapeutka kompletnie zignorowała cele terapii, które jej zadeklarowaliśmy i kompletnie przeoczyła, jak ważne w tym wszystkim są moje problemy z uzależnieniem od pornografii. Zaś moją narzeczoną potwornie to straumatyzowało, bo poczuła się potraktowana jak przedmiot, jak zepsuta zabawka, którą teraz ktoś będzie naprawiał. Gdyby nie tamten odcinek Przyjaciółek Idiotek, dzięki któremu miała przynajmniej jakiś drugi głos w głowie, głos stojący po jej stronie, chyba by się kompletnie załamała. Na zakończenie dodam tylko, że krótko później, już sam, trafiłem do seksuologa, który potwierdził wniosek mój i narzeczonej, że nasze problemy w związku wynikały w przeważającej mierze z wpływu moich problemów z pornografią i sferą seksualną w ogóle, co potwierdza, że mieliśmy dobrą intuicję, a tamta terapeutka była po prostu niekompetentna. Piszę o tym, bo uważam, że to kluczowa wiedza dla kogoś, kto będzie szukał pomocy psychoterapeutycznej czy seksuologicznej po raz pierwszy, że niestety można trafić źle i że trzeba wtedy koniecznie poszukać lepszej pomocy gdzieś indziej. No dobra, to teraz pomyślmy o tym, co możemy zrobić. Co macie robić, drogie idiotki i idiotkowie, gdy wasz partner albo wasza relacja ma tak zwany problem z seksem. Przede wszystkim, jako że jesteśmy bardzo empatyczni, że jesteśmy idiotkami z czystym sercem, a poza tym, przecież w związku chodzi o to, tak, żeby siebie wspierać, to po pierwsze, co przychodzi nam wtedy do głowy, to jest oczywiście co? Zbawianie. Pomaganie, wyręczanie. Bierzemy najczęściej na po prostu swoje barki, działanie. Zabierając to działanie z barków tej drugiej osoby. Nie mówię, że tak robią wszyscy, no ale to wchodzenie we współuzależnienie jest w tym wypadku po prostu bardzo proste, bo przecież dotyczy czegoś, co jest też o nas, bo dotyczy seksu w naszej relacji. No to jak mam tego nie uznawać za nasz problem? Ale od razu powiem, tak jak mówiłam też w odcinku typ uzależniony, że biorąc na siebie tak duży problem partnera, po prostu działamy na jego niekorzyść. Bo tu nie chodzi o, wiecie, rozwiązanie problemu, jakim jest zapominalstwo albo bałaganiarstwo. No, to jest poważna rzecz i trzeba wysłać partnera do seksuologa, po prostu. Nie konkurujmy z osobami, które kończą studia, żeby się na czymś znać. I wiem, że pokusa wspólnego, wiecie, wygrania z tą dysfunkcją jest duża. No bo wiecie, no wtedy można sobie uznać, że to nas do siebie zbliżyło, że razem daliśmy radę, i, no ale nie no. To jest praca po prostu dla kogoś, kto się naprawdę na tym zna. Bo nie tylko temat jest delikatny, ale to jest po prostu bardzo trudny. I wiecie, znowu, jak nas boli ząb, to idziemy do dentysty. Jak nas boli kolano, no to do ortopedy. A jak nas boli fakt, że mamy problemy w związku, bo nie umiemy, wiecie, stworzyć bliskiej relacji intymnej z partnerką czy partnerem, no to idziemy do seksuologa. A czemu do seksuologa, a nie do psychologa? I czemu to nie my, partnerki, powinniśmy się zajmować leczeniem, w cudzysłowie, tego uzależnienia czy tam dysfunkcji naszego partnera? Już tłumaczę. Bo po pierwsze, nigdy nie będziemy obiektywni. A po drugie, tylko seksuolog jest w stanie stwierdzić, czy to, co się dzieje, znaczy stwierdzić przede wszystkim to, co się dzieje naprawdę. Sam fakt, że ktoś się, wiecie, masturbuje do porno, nie oznacza jeszcze uzależnienia behawioralnego. Musi się dużo więcej dziać. Trzeba też sprawdzić problemy w życiu tym emocjonalnym, wewnętrznym. I seksuolog sprawdzi, czy występuje związane na przykład z tą sytuacją cierpienie, no bo na przykład po masturbacji czy po takim seansie internetowym pojawia się taki duży moralniak. A jak pojawia się moralniak, to poczucie winy, poczucie, że robi się coś, nad czym się nie ma kontroli, no to pojawia się lęk. I tu już koło znowu. Lęk powoduje to szybkie rozładowanie się seksem czy pornografią, to znowu powoduje moralniaka, znowu narasta lęk i znowu doprowadza do kompulsji. No i po drugie, czy ta osoba może przestać? Czy pojawiają się zdrady, kłamstwa, żeby ukryć, że się narozrabiało? Czy ta osoba ma dostęp do jakichś innych metod regulacji i może mieć seks dla przyjemności, a nie tylko, wiecie, dla przymusu? Dużo jest w ogóle tych rzeczy, które trzeba sprawdzić i tylko seksuolog ma taką, wiecie, szeroką wiedzę na ten temat, która i potrafi z różnych stron do tego podejść. I my, najlepsi partnerzy i partnerki, nawet o wykształceniu psychologicznym czy psychoterapeutycznym, i nawet, wiecie, wysłuchawszy tysiące podcastów psychologicznych, nawet po przeczytaniu, 100 000 książek, żaden partner nie będzie obiektywny. I rozmawiałam z Martą Niedźwiecką o tej opiece, jaką partnerki i partnerzy osób z dysfunkcjami w sferze seksualnej otaczają swoich partnerów. No bo to też jest sytuacja, która nie dość, że wywołuje dużo kłótni między partnerami i takiego napięcia, no ale też jednocześnie to jest taka rzecz, o której ciężko się rozmawia z koleżankami. Ciężko jest się zwierzyć z takiego problemu, bo to jest tylko, no wiecie, to jest obarczone takim dużym wstydem. Ale też ciężko jest usłyszeć jakąś radę, no. Z czasem, ale wiecie, czasem się też nie zwierzamy, żeby usłyszeć rady. Czasami chcemy po prostu się podzielić tym, co nam leży na barkach i poczuć się mniej samotnym z tym problemem. I są partnerki, które w rozmowach z partnerami wierzą im, że to jest mały problem, że to jest nieprawda, że oni mają złą relację z pornografią, albo że to jest tylko czasami, wiecie, i po prostu bagatelizują sytuację. Oczywiście są też partnerki i partnerzy, którzy przerysowują sytuację i faktycznie czują się zaniepokojeni nawet przy takim normalnym poziomie korzystania z pornografii, no bo wiecie, to nie jest tak, że każdy, kto ogląda porno, ma z nim niezdrową relację, tak? Albo każdy, kto się masturbuje, ma problem. No oczywiście, że nie, ale ciężko jest znaleźć też granice, no bo ile razy w tygodniu to jest okej? I nie jest to jakimś, wiecie, złym mechanizmem. Jedna z Was napisała mi w wiadomości: ja na wszystko przymykałam oko. Wmawiałam sobie, że to może normalne, że każdy facet tak robi, chociaż z tym się wcześniej nie spotkałam. Po czasie on mi powiedział, że nawet jak miał dziewczyny, to ściągał filmiki dziewczyn masturbujących się, które były podobne do mnie. Wysyłał je na maila z podpisem moimi inicjałami. Kiedyś też powiedział mi, że jego była zaproponowała mu terapię, że to nienormalne, że woli siedzieć sam i się masturbować do zdjęć innych kobiet niż z nią sypiać. A ja nadal usprawiedliwiałam. Nie, no faktycznie beznadziejna ta propozycja tej byłej. Po prostu przestała go interesować, ale ze mną nikt tak nie będzie. No na szczęście to nie my powinniśmy stawiać diagnozy, tylko seksuolog. No bo nie ma żadnych norm do oceniania, czy tyle to jest dużo, czy mało. Nie każdy, kto ogląda porno, jest uzależniony, nie każdy, kto pije alkohol, jest uzależniony. Ale Marta dała mi w naszej rozmowie fajny sposób na ocenienie tego, czy przesadzamy, czy nie. Przede wszystkim musimy się zastanowić, czy to nam niszczy relacje. Jeżeli niszczy, no to jest pierwszy sygnał, że trzeba nad tym popracować, a nie to ignorować. I to uzależnienie jest depersonalizujące. Ono niczego między nami nie buduje, a po prostu sprawia, że się wręcz oddalamy od siebie, bo się psuje intymność, bliskość między partnerami. Sprawia, że się pojawia poczucie winy, pojawia się tajemnica, napięcie za każdym razem, kiedy się pojawia temat seksu. Idiotki mi pisały w mailach, że zanikała między nimi a partnerami nawet taka codzienna bliskość. Wiecie, przytulenie się, pocałunki, no bo partner od razu się stawał zimny i napięty, że to jest inicjacja czegoś więcej, a on nie chce, bo nie czuje z tym dobrze. No i to działało w obie strony. Jedna przyjaciółka idiotka napisała mi tak: seksu nie było w ogóle, ja czułam się winna, że mam takie potrzeby. Po każdej próbie zainicjowania seksu M się obrażał, płakał, potem wolałam już nie inicjować, bo bałam się, że mnie opuści. Racjonalnie wiedziałam, na czym polega to uzależnienie, ale emocjonalnie czułam się fatalnie. Znajomi też poczuli odstawkę, zwłaszcza przyjaciółki idiotki. No bo co miałam im opowiadać, że mój facet woli każdą inną, tylko nie mnie? Płakać mi się chciało, jak opowiadały o swoim udanym życiu łóżkowym. Przed wszystkimi udawałam, że w ogóle bajkowy jest nasz związek, a w rzeczywistości co noc płakałam. Wróciła depresja i do tego wieczne obwinianie się, bo ja całą odpowiedzialność brałam na siebie. Jeszcze inna napisała. W takim związku najgorsze jest to, że zapominasz, że to jest uzależnienie i wszystkie ciosy bierzesz na siebie. Trudno jest mieć dystans i pomimo tego, że nie jesteśmy już ze sobą od pół roku, to często miewam bardzo złe myśli na swój temat. Tylko teraz nabieram już do tego dystansu. Powoli odrastają mi listki i odzyskuję pewność siebie. Wróciłam do pasji, a dobrzy przyjaciele wrócili. A w jednym z maili od partnerek znalazłam takie zdanie. Pamiętajcie, że jest to bardzo trudne uzależnienie. Alkoholikowi odbierze się alkohol, narkomanowi narkotyki, ale osoba uzależniona od pornografii nosi te wszystkie obrazy w sobie. Strasznie ciężkie uzależnienie. I powiem wam, że praca nad tym odcinkiem sprawiła, że bardzo dokładnie poznałam obie strony medalu. W sensie wiadomości od tych, którzy żyją z poczuciem winy związanym ze swoją dysfunkcją oraz te, które cierpią przez to, z czym zmaga się ich partner. I empatyzuję z każdą stroną partneru tego problemu. Bardzo mi żal zarówno osób, które zmagają się z dysfunkcjami, jak i ich partnerom, ich partnerów i partnerek, bo to jest bardzo samotny temat, o którym bardzo mało się mówi, o którym w ogóle nie można rozmawiać na luzie, który bardzo często stygmatyzuje. I to potężna rzecz, powodująca współuzależnienie, no i takie ogromne cierpienie obu partnerów. Dostałam kilka maili od idiotek, które się spotykały z typem świerszczem i jak typowe osoby współuzależnione brały na siebie barki uzależnienia tego partnera. No i jak się to objawiało? No na przykład próbami kontroli, sprawdzanie historii, maili, telefonu, screenów, próbami przyłapania na gorącym uczynku, próbami dokształcania się w internecie, jak leczyć, jak terapeutyzować, jak rozmawiać. Wiecie, sprawdzanie historii, logowanie się do czyjejś chmury, no nie jest najlepszą metodą na wsparcie. Nie jest też pomocą, a nie pomaga ani nam, ani partnerowi. Dlatego będę apelować do seksuologa jak najszybciej. I kiedy zapytałam Marty, czy dla osób, które od wczesnego dzieciństwa przywykły do pewnych obrazów, które mają właśnie taki utarty mechanizm samoregulacji, jest jakaś nadzieja i to działanie mózgu da się przestawić, no to myślałam, że powie, że jest raczej mała szansa. A Marta powiedziała, że da się, że mózg jest plastyczny i chociaż to zajmuje dużo czasu, to można się oduczyć po prostu tego mechanizmu uzyskiwania nagrody w jeden sposób. Nauczyć się, że istnieją też inne strategie, bo mózg potrafi wykonać naprawdę dużą pracę. A jeśli trafimy na dobrego specjalistę, no to serio da się zrobić tak, żeby odłączyć tę chęć wyregulowania się od seksu. I wtedy naprawdę, mimo że wymaga to pracy, no to da się przestawić na dobry seks z partnerem czy partnerką. I budować tym samym bliskość. Ale trzeba zgłosić się o pomoc, wykonać tę pracę i ten krok. I trzeba być gotowym i wierzyć w to, że naprawdę jest to możliwe. Bardzo chciałabym, żebyśmy zaczęli o tym ze sobą rozmawiać i żeby zarówno typ świerszcz czy świerszczyca wiedzieli, że nie są samotni w swoich zmaganiach, że mogą i powinni prosić o pomoc i że da się stworzyć zdrową, opartą na bliskości relację, także tę łóżkową, że istnieją specjaliści, którzy się na tym znają. I tak jak napisał jeden z idiotków, jeśli nie pierwszy, na którego traficie, no to może drugi, a może trzeci, ale warto. Chciałabym, żeby słuchaczki i słuchacze, których partner cierpi z powodu tej dysfunkcji, też wiedzieli i pamiętali, że to nie jest ich wina. Że to się zaczęło dawno, dawno przed wami. Że przyzwalając na to, żeby partner nie robił nic ze swoją dysfunkcją, no to odbieracie mu i sobie szansę takiej zdrowej bliskości. A pomoc czasem polega na postawieniu sprawy jasno. Postawieniu jakiegoś warunku, jakim jest leczenie. Chciałabym na koniec, żeby temat tych dysfunkcji w sferze seksu nie był czymś, o czym się wstydzimy powiedzieć przyjacielowi czy przyjaciółce. Bo może łatwiej wam będzie powiedzieć, że jesteście ze świerszczem, niż wypowiedzieć masę trudnych słów, które w naszym kraju są wciąż tabu. To nic dziwnego, bo ta zmiana się dopiero dzieje i dopiero przyszłe pokolenia będą umiały rozmawiać o seksie bez jakichś policzków czerwonych, wiecie, a słowo seksuolog przestanie być wstydliwe. Nie jesteście sami w swoich zmaganiach i tych trudnościach. I wierzę, że ten odcinek otuli kocem obie strony. No postarałam się stworzyć takie zrozumienie wobec każdego. Potraktować taki ten problem i ten temat z otwartą głową. Rozmawiajcie ze sobą. Bez kitu, no nic nie zbliża tak jak rozmowa. A później działajcie. I trzymam za was bardzo kciuki. To był przedostatni odcinek Idiotek. Bardzo dziękuję Marcie Niedźwieckiej z podcastu O Zmierzchu za pomoc i wsparcie merytoryczne w tym złożonym temacie. Dziękuję Justynie Mazur za pomoc kreatywną w wymyśleniu nazwy i dziękuję wam za wysłuchanie do końca tego 54. odcinka, przedostatniego w historii tego podcastu. No kończy się ta piękna przygoda, ale powiem Wam, że właśnie dziś przeczytałam pilot idiotkowego serialu i wow! Just wow! Myślę, że takiego serialu w Polsce jeszcze nie było. Wysyłam Wam dużo ciepła, dużo energii do działania, do zmian i dużo nadziei. Przyda nam się w tych czasach. Ściskam Was, drogie idiotki damskie i męskie, świerszczyce i świerszcze, i ich partnerki i partnerzy. No, do usłyszenia w finałowym odcinku.